Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, a w kolejnej odsłonie programu Jeleniogórzanie to już kończymy 40 prawie rozmówców przeszło przez studio Radia Xon, dzieląc się z nami, a raczej z Wami, drodzy Państwo, no swoimi najbardziej intymnymi, może nawet i przeżyciami z Jeleniej Góry z lat tak wczesnych, jak tylko to ludzka pamięć żyjących może zapamiętać. A dzisiaj gościem naszym jest pan Wojciech Hadży, jak powiedziałem. Witam pana, panie Wojciechu.
Witam państwa, witam pana.
Proszę pana, ja zawsze zachodziłem w głowę, skąd to nazwisko Hadży. Kojarzyło mi się to z Mongolią, kojarzyło mi się to ze stepami, kojarzyło mi się to z Turcją, a tymczasem poza anteną pan powiedział, że historia jest zupełnie inna i proszę państwa, zapewniam, że jest niezwykle ciekawa.
Tak, nazwisko Hadży to jest wcześniejsza nazwa miasta Odessa. Odessa nazywa się Odessą od 1794 roku. Wcześniej była założona w XIII wieku przez człowieka o nazwisku Hadży Bey i tak ta nazwa trwała aż do końcówki XVIII wieku.
A więc jednak może i jakieś tureckie czy mongolskie korzenie, proszę pana, pan ma, chociaż zapewniam państwa, że wizualnie pan Wojciech Hadży jest wysokim, przystojnym mężczyzną, wzbudzający sensacje także u młodszych kobiet. Przepraszam za ten wtręt, panie Wojciechu.
Dziękuję.
Jednak, jak się domyśliliśmy, podobnie jak większość jeleniogórzan, korzenie naszych rodziców sięgają wschodu.
Tak, mama pochodzi z wschodniej Polski, wtedy centralnej, bo to było okolice Lublina. Tato z kolei, tak jak mówiłem, jest z rodziny mieszanej. Urodził się w Równem, obecnie jest to Ukraina, kiedyś to były Kresy na Wołyniu. Historia ojca taty jest związana z Odessą. Tam się urodził w Odessie i przemigrował, czyli mój dziadek, do Polski w 1922 roku.
Natomiast co ojca Wojciecha Hadżego sprowadziło i dlaczego do Jeleniej Góry akurat?
Tato bardzo szybko został sierotą, bo kiedy się tylko urodził, po 2 miesiącach zmarł ojciec, a mama zmarła, kiedy mój tato miał 11 lat. Wojna została go w wieku 14 lat i u babci w Starachowicach. Z tych Starachowic na fali uniesień i tych wszystkich opowieści, które krążyły w Polsce wschodniej o dostojności, o bogactwie ziem zachodnich, przyjechał któregoś razu pociągiem do Jeleniej Góry. Był to czerwiec 1945 roku i już nigdy z Jeleniej Góry nie wyjeżdżał.
Tak prawdopodobnie zaczyna się historia większości rodzimych jeleniogórzan i cieszę się, że pan o tym mówi. Panie Wojtku, ale potem przyszedł na świat Wojciech Hadży i jeszcze rodzeństwo?
Tak, mam młodszego brata o 9 lat. Też mam siostrę przyrodnią z pierwszego małżeństwa mojego taty.
Proszę pana, i starszą. Teraz zaczął pan swoją edukację przedszkolną, bo o to też często pytamy naszych gości, w jakim przedszkolu?
W przedszkolu na ówczesnej ulicy Ogrodowej, teraz nazywa się ta ulica Wańkowicza. Tam chodziłem od 3 roku życia do 7, kiedy to podjąłem naukę w szkole podstawowej numer 10, którą ukończyłem w 1975 roku jako pierwszy rocznik z nazwą szkoły imienia Marii Curie-Skłodowskiej, bo kiedy kończyliśmy i dostawialiśmy świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, tego samego dnia była uroczystość nadania imienia szkole imienia Marii Curie-Skłodowskiej.
A potem przyszło pierwsze zdarzenie z przyszłym pańskim zawodem.
Tak, w 1975 roku. Oczywiście bardzo mi się podobał zawód kierowcy i dlatego też zostałem młodocianym pracownikiem PKS-u, mając 15 lat i tak od 15 roku życia ciągle pracuję, ale pracuję w swoim ulubionym zawodzie. Zawsze robiłem przez całe życie zawsze to, co lubiłem robić, więc nie nazywam tego pracą. Ja nigdy do pracy nie chodziłem przez 40 parę lat. Ja zawsze robiłem to, co lubiłem. Szkoła przyzakładowa przy PKS-ie towarowym, obecnie nieistniejącym już niestety, nad czym ubolewam. 3 lata, po 3 latach zostałem dumnym kierowcą Stara, którym jeździłem blisko 2 lata. Następnie w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce zakładowej, zawodowej Straży Pożarnej w Orle Mysokowice, tam też 3 lata. I jeszcze rok PKS-u do 1984 roku i od 1984 roku, od 12 października dokładnie, rozpocząłem działalność gospodarczą, którą kontynuuję do dziś dnia.
A zaczęło się to w prywatnej taksówce?
Zaczęło się to w prywatnej taksówce Warburgiem 353 W Deluxe, numer boczny 390.
A jak pan z tego okresu już swego dorosłego życia patrzy na Jelenią Górę i przyrównuje ją do dzisiejszych czasów, do dzisiejszego miasta, które już nie ma, może wtedy miało ile? Też może tak około 80 tysięcy mieszkańców, może mniej trochę. Później pamięta pan boom, kiedy było nas prawie 100 tysięcy, a teraz znowu jakiś comeback do takiego miasta średniej wielkości.
Ja myślę tak, pracując w Straży Pożarnej, wtedy widziałem to najbardziej, kiedy z kolegami pochodzącymi ze wsi, którzy za wszelką cenę chcieli mieszkać w mieście Jelenia Góra i faktycznie wtedy w połowie lat 80. rozbudowywało się Zabobrze 3, ulice Kiepury, zresztą końcówka Noskowskiego jeszcze wtedy też powstawały, 10-12 te budynki. Bardzo dużo ludzi ze wsi właśnie przyjeżdżało pracować, mieszkać w mieście. Teraz tendencja się odmieniła. Jest z kolei pęd, żeby mieszkać na wsi. Owszem, pracować w mieście, dlatego też dużo naszych mieszkańców wybudowało swoje domy w okolicznych gminach.
Tak, to właściwie trochę pretensji ma prezydent miasta Jeleniej Góry do wójta Jeżowa czy Mysłakowic, bowiem no, te miasta stają się niejako zapleczem mieszkaniowym dla pracowników zatrudnionych w Jeleniej Górze. Ale to jest sprawiedliwość, proszę państwa, i o tym wielu naszych rozmówców, także mieszkających poza wielkomiejskim ruchem, mówi. Panie Wojtku, ale proszę.
Ja, jeżeli można w tym temacie, to mam swoją teorię, ponieważ wtedy w latach 80. ja budowałem dom na ulicy Hoffmana i już wtedy mówiono o budowie centralnej dzielnicy z sklepami, z kinami, blokami mieszkalnymi między Cieplicami a Jelenią Górą. Więc ta ulica Hoffmana, ona krzyżuje się z ulicą Gałczyńskiego i tam powstały 3 pierwsze bloki, jakby, które miały nawiązywać do tej dzielnicy centralnej, ale na tym dzielnica centralna się zatrzymała. Z jakichś niewiadomych powodów rozpoczęto właśnie rozbudowę Zabobrza 3 w tym czasie. Teoria jest bardzo prosta. No cóż, myślę, że władze ówczesnej Jeleniej Góry popełniły błąd, nie tworząc planów zagospodarowania przestrzennego, nie udostępniając działek mieszkańcom, którzy na pewno, bo przecież i w Jeleniej Górze mamy piękne tereny do zabudowy, woleli z racji trudności w zakupie działki, woleli budować się na okolicznych gminach, gdzie wójtowie ułatwiali wręcz, a czasem to na granicy prawa się odbywało, ale mieszkańcy Jeleniej Góry zaczęli właśnie wypływać z miasta i to ubolewam nad tym. Natomiast tendencja, tak jak powiedziałem, się obróciła w tej chwili. Większość miasta jest pokryte już albo otwartymi, albo uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego i to w niedługim czasie na pewno, jeżeli tylko ten kryzys, który mamy przed sobą, minie, pozwoli na zabudowywanie Jeleniej Góry, w tym wąskim gardle przede wszystkim, tak między Cieplicami a Jelenią Górą.
Wróćmy jednak, panie Wojtku, do tamtych czasów. Pytałem pana o pańskie spostrzeżenia, o to zresztą pytamy wszystkich naszych rozmówców. Jak pan postrzega to miasto wtedy, w latach 80., 70., może 60., no już raczej pan tego może nie pamiętać. Co to było za miasto? Czy to było miasto kolorowe? Czy było miastem aktywnych ludzi? Jak pan z tamtego czasu pamięta to i porównuje do dzisiejszych czasów?
Ja mogę powiedzieć tak, że przyszło mi żyć w pięknych czasach, bardzo bogatych wydarzeń, bo tak jak pan wspomniał, lata 60., czyli takie szare, ja tak to pamiętam, szare, nijakie czasy kombinatorstwa wszelkiego, czasy Gomułki, później lata 70., takie kolorowe, pamiętam, bo mój tato też jeździł wtedy za granicę z autobusami i przywoził różne rzeczy, także tych pomarańczy było, że tak powiem, więcej niż w latach 60., gdzie kojarzyły się tylko albo szynka, kojarzyły się z świętami Bożego Narodzenia. Piękne lata 70., gdzie w sklepach było wszystko, gdzie i peweksy powstały i gdzie można było naprawdę trochę zachodu poczuć. No i później piękny czas powstania takiego oddolnego ruchu Solidarności, który wybuchł naprawdę z gorącej krwi chyba Polaków. Na fali tego ruchu ludzie chcieli i działali i mieli bardzo dużo poweru w sobie. Później czas niestety czasu wojennego, przygaszenia wszystkich inicjatyw. No i później, kiedy już stan wojenny w 1983 roku się skończył, troszeczkę poluźnienia, później też przemiany ustrojowe. To wszystko się odbywało w czasie mojego, może już nie krótkiego życia i one wywierały olbrzymi wpływ na mnie, na otoczenie, bo pamiętam w końcówce lat 80., jak ludzie zaczęli sami zacząć prowadzić działalność gospodarczą, zaczęli dbać o siebie, zaczęli zarabiać pieniądze w różny sposób oczywiście. To były czasy takie trochę wolnej amerykanki, ale też mieliśmy w miarę ustabilizowane prawo, w miarę ustabilizowane podatki, wiedzieliśmy czego się spodziewać po ZUS-ie. No, nie można teraz powiedzieć tego o tym samym.
No i proszę pana, w tej historii losu rodziny państwa Hadży był czas na emigrację.
Tak, bardzo krótki wprawdzie, ale w 1992 roku wyjechaliśmy z żoną do Stanów. Tam moja mama już przebywała 10 lat. Po 10 latach miałem prawdziwą radość spotkać się ze swoją mamą. I tak jak powiedziałem, pewien Indianin przeklął ziemię amerykańską, że ten, kto tą ziemię raz zobaczy, będzie zawsze do niej tęsknił. To okazało się prawdą, ponieważ po powrocie do kraju, a przypomnę, że był to czas 500-lecia odkrycia Ameryki, 1992 rok, czyli równo 500 lat po tym, jak Krzysztof Kolumb wylądował w Ameryce. Po 2 latach, w 1994 roku, zdecydowaliśmy z żoną i z dziećmi o emigracji. Jakoś cud się stał, że dostaliśmy wszyscy wizę i wyemigrowaliśmy, ale trwało to dosłownie kilka miesięcy. Ja tam pracowałem, żona moja też miała takie dosyć ciekawe propozycje, jako że już zajmowaliśmy się krawiectwem. Synowie chodzili do szkoły publicznej, ale siła przyciągania polskiej ziemi po prostu zwyciężyła i nie dałem rady ani moja żona, ani młodszy syn po prostu dłużej przebywać w tej pięknej ziemi amerykańskiej. Wróciliśmy szybko, jednego dnia decyzja zapadła, drugiego dnia byliśmy już w Polsce, całując polską ziemię. Tylko starszy syn, on do dziś dnia ma pretensje do mnie, a jest już po 40, że zabraliśmy go stamtąd, bo on bardzo mu się to podobało i zresztą obecnie też jest na emigracji.
Panie Wojtku, to znaczy poczuł pan smak nostalgii?
O tak, to jest po prostu takie uczucie, z którym nie da się walczyć. To jest no takie przyciąganie, taka tęsknota. To wiedzą chyba tylko ci, którzy próbowali emigracji, bo tęskni się naprawdę do wszystkiego. Nawet do tej trawy, która w Jeleniej Górze rosła, która na ogródku trzeba było kosić. Do pieska swojego, do samochodów, które zostały, ale do wszystkiego, do wszystkich ludzi, do znajomych, do tego życia, które w Polsce zupełnie inne jest od tego, które tam się odbywało.
No właśnie, proszę pana. I później zrobił pan chyba najpiękniejszą rzecz, którą ja wspominam z czasu swoich wyjazdów do Wrocławia, mianowicie uruchomił pan linię busową Krycha. Tych autobusów miał pan chyba ze 12 albo 15 i wypełniał pan właściwie trochę białą plamę komunikacyjną na mapie nie tylko połączeń ze stolicą Dolnego Śląska, ale również wewnątrz Kotliny Jeleniogórskiej. Przypominam, że był to zmierzch działalności PKS-u.
Chciałbym podkreślić tutaj i przypomnieć, że mój tata był kierowcą w PKS-ie osobowym, jeździł autobusem. Ja jeździłem w PKS-ie towarowym, więc transport mam wyssany z mlekiem mamy, bo moja mama też przed emigracją do Stanów Zjednoczonych 25 lat pracowała w PKS-ie osobowym w księgowości. I zawsze marzyłem o tym, żeby mieć swój autobus i żeby prowadzić autobus i zawsze marzyłem o linii Jelenia Góra-Wrocław. To był początek lat 2000, gdzie naprawdę z dużymi trudnościami, bo nie był to czas dla prywatnego transportu. Wtedy jeszcze działały różne izby, które na wszelki tylko możliwy sposób utrudniały życie prywatnym przewoźnikom, ale udało się taką linię uruchomić i później z dobrym skutkiem ją przez 15 blisko lat kontynuować.
I żeby koło 15 się kręcić, to bilet do Wrocławia kosztował 15 zł.
Zaczynało się chyba od 12 zł, tak z tego co dobrze pamiętam. Później doszło do 20 chyba 5, ale to tak wraz z upływem czasu trzeba było się dostosowywać do rynku.
A właśnie czemu pan to zamknął? Bo to by był bardzo dochodowy interes.
To był przez jakiś czas dochodowy interes, to prawda, pomimo olbrzymiej konkurencji ze strony PKS-u, ale też wkroczył kolejny przewoźnik, przewoźnik kolejowy, a z przewoźnikiem kolejowym po prostu nie dało się konkurować, jako że przepisy o biletach ulgowych sprzyjały przewoźnikom szynowym, a dyskryminowały przewoźników drogowych. Po prostu biletów jednorazowych, ulgowych można było oczywiście sprzedawać, ale to było tylko i wyłącznie bez zwrotu kosztów z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast takie dopłaty kolej miała. I no, konkurowanie już po prostu w pewnym momencie przestało mieć sens. Poza tym przyszedł kryzys. Znaczną częścią naszych pasażerów byli to jednak studenci, ale nie tylko studenci dzienni, tacy, którzy jechali do Wrocławia, żeby tam mieszkać i do Jeleniej Góry przyjeżdżali w weekendy. Bardzo dużo było osób starszych, które uzupełniały swoje wykształcenie, bo rynek pracy bardzo się otworzył w tym czasie dla osób posiadających wykształcenie, więc też bardzo dużo ludzi jeździło uzupełniać wykształcenie. Powiem, że też bardzo sporo osób było, które pracowały we Wrocławiu i proszę wyobrazić sobie, że dojeżdżali codziennie naszymi połączeniami do pracy i wracali później wieczorem do domu Jeleniej Góry. Ale no, nie wytrzymaliśmy konkurencji z koleją, ale też w znacznym stopniu zmniejszyła się ilość w ogóle pasażerów jeżdżących do Wrocławia.
Ale nie porzucił pan tej swojej miłości do autobusów, samochodów i wszystkiego, co się kręci na gumowych kołach, bo tradycje rodzinne realizują pańscy dwaj synowie.
Tak, oni są w tej chwili współwłaścicielami spółki ZOO pod nazwą Regiobus wraz z moim bratem, z którym współpracowałem, współpracuję w dalszym ciągu. Moim młodszym bratem, który jest szefem warsztatu w firmie Regiobus.
Regiobus to, proszę państwa, dawna Krycha, żeby było.
Tak, spadkobierca Krychy. Tak. Mimo że Krycha jeszcze funkcjonuje pod swoją nazwą, ale już w mocnym cieniu Regiobus.
Panie Wojciechu, proszę uprzejmie powiedzieć, kiedy panu się zamarzyło życie w polityce samorządowej, bo jest pan od kilku kadencji radnym Rady Miasta, a nawet przewodniczącym tej rady w ostatniej kadencji.
Zupełny przypadek. Oczywiście już słyszę głosy, które mówią, że wszyscy tak mówią, ale w moim przypadku naprawdę był to przypadek, że trafiłem do polityki. Nigdy nie myślałem o tym, żeby być radnym, a już żeby być przewodniczącym rady, no to wykraczało poza granicę mojego postrzegania świata na ówczesny czas. To był rok 2000, kiedy kolega namówił mnie do wstąpienia do organizacji i oczywiście ja broniąc się przed tym, ale w końcu mówię, trzeba koledze pomóc, no i zapisałem się. I tak się stało, że w bardzo krótkim czasie zostałem przewodniczącym tejże małej jednostki w tej organizacji.
To znaczy mówimy o
SLD.
O Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
I później zostałem przewodniczącym dużego koła 40-paroosobowego, w którym członkami byli m.in. Józef Sarzyński, wspominany tutaj niedawno. Tak, i wielu podobnych działaczy samorządowych w ówczesnym czasie. To był 2000 rok. Moje pierwsze próby kandydowania do Rady Miejskiej to był 2006 rok dopiero, gdzie startowałem na pozycji trzeciej, osiągając drugi wynik, zaraz po urzędującym prezydencie Józefie Kusiaku. No, w 2010 już wybory skuteczne, czyli w 2010 roku dostałem się do Rady Miejskiej. Byłem szefem Komisji Statutowo-Organizacyjnej. Te wszystkie nazwy ulic, oznaczenia, tytuły honorowe to przechodziły przez moją komisję. A teraz w 2018 roku radni na pierwszej sesji powierzyli mi obowiązki przewodniczącego Rady.
Panie Wojtku, pan wybaczy, to nie ma żadnego podtekstu politycznego, ale pytam o to każdego naszego gościa, który jest lub był radnym naszego miasta. Proszę powiedzieć, na ile pańskim zdaniem owo przyrzeczenie, że będzie pan przede wszystkim realizował potrzeby mieszkańców, są zgodne z tym, co robi pan, czym pan teraz dowodzi, bo w świetle różnych opinii ta Rada Miejska jest dosyć upolityczniona i nie tyle nastawiona na oczywiste potrzeby poprawy jakości życia mieszkańców, a raczej może na cele takie mniej identyfikowalne, gdy idzie o właśnie tę jakość życia.
No tak, po pierwsze przy życzeniu jest mowa o mieszkańcach, ale też i o mieście, że jak najbardziej trzeba mieszkańcom pomagać, ale tak, żeby to też nie szkodziło miastu. To jest po pierwsze. Po drugie, całą siłę i energię wkładam w ostatnim czasie naprawdę, a jeszcze kiedy zostałem przewodniczącym, to bardzo dużo czasu poświęcam na pracę rady, bo to już nie tylko spotkania z mieszkańcami, którzy przychodzą naprawdę nieraz z bardzo trudnymi problemami, a często żałuję, bo przychodzą w momencie takim, gdzie naprawdę już jest bardzo ciężko pomóc. Ludzie też czekają bardzo długo, zbyt długo, kiedy sytuacja się sama nie wyklaruje, a klaruje się raczej przeciwko nim i wtedy interwencja jest niezbędna, trzeba pomagać tym ludziom. Sytuacja w mieście teraz nie jest łatwa z racji kłopotów finansowych, bo jednak troszeczkę straciliśmy na obecnej polityce, na tym Polskim Ładzie, na braku KPO i takim zapisie, że pieniążków przeznaczonych na bieżące wydatki nie można użyć w inwestycjach, ani odwrotnie, pieniędzy z inwestycji nie można na bieżące wydatki. Natomiast to jest bieżących wydatków coraz więcej, bo utrzymanie tak miasta jak nas, mieszkańców, kosztuje coraz więcej, coraz trudniej się nam żyje. I to przekłada się też na dość częste wizyty mieszkańców. U mnie umawiamy się. Ja pomimo pandemii, proszę mi wierzyć, kiedy nikt już nie przyjmował mieszkańców, ja nie przerwałem przyjmowania mieszkańców. W pandemii również spotykaliśmy się, oczywiście trzymając wszelkie zasady bezpieczeństwa tego higienicznego. No nie jest łatwo na tą chwilę cokolwiek ludziom, a przede wszystkim takie potrzeby mieszkaniowe, bo z tym w większości ludzie się zwracają, a no w mieście nie wybudowało się jeszcze mieszkań, a z odzysku tych mieszkań nie ma wiele. Remontują się cały czas te mieszkania i ruch jest, ale niewielki, a potrzeby są coraz większe. No liczymy, że teraz JTBS będzie budował kilkadziesiąt mieszkań, ponad setkę chyba nawet. Teraz ten budynek, który pierwotnie miał służyć jako żłobek, z tego co słyszałem od prezydenta, ma być przeznaczony też na mieszkania. Jest taki pomysł. Także no, tych mieszkań troszeczkę przybędzie. Proszę pamiętać też o czasie pandemii, gdzie mieliśmy potężne obostrzenia. Ciężko było nawet zwoływać sesje. Te sesje odbywały się w sposób zdalny. Straciliśmy, nie tylko ja, ale radni, jakby kontakt taki bezpośredni z mieszkańcami. Wszyscy byli zamknięci, nikt nie chciał wychodzić. Wszyscy się bali tej choroby. Bardzo przykro wspominam ten czas. Ale też w lutym tego roku wybuchła wojna i mamy parę tysięcy obywateli ukraińskich, którzy przyjechali do nas licząc na bezpieczne spędzenie przynajmniej jakiegoś czasu. Ta wojna się przedłuża. Mamy kilka miejsc, gdzie ci uchodźcy ukraińscy mieszkają. Pomagamy jak umiemy. Proszę pamiętać, spontan jaki się na początku dział w tej pomocy, on powodował często gęsto chaos w działaniach, ale ten chaos był wynikający z serca i pomału wszystko się ustabilizowało. Widzimy, że nawet w tej chwili jest tendencja jakby powrotu tych uchodźców ukraińskich na Ukrainę. Na tą chwilę jakby współpraca z mieszkańcami układa się dobrze.
Panie Wojciechu, proszę powiedzieć, co pan myśli o powiecie karkonoskim?
Znaczy, chodzi o nazwę Karkonoski, czy w ogóle?
O pomysł zamiany powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski, którego centrum jak gdyby jest Jelenia Góra, która z Karkonoszami, z wyjątkiem rejonu Jagniotkowa, ma niewiele wspólnego.
No tak, no to się może nieszczęśliwie tylko złożyło, że powiat stary jeleniogórski, obecnie karkonoski, ma swoją siedzibę w Jeleniej Górze, bo gdyby miał siedzibę gdziekolwiek indziej, gdziekolwiek w jakiejkolwiek innej miejscowości, to sama nazwa, nie miałem nic przeciwko temu. Oczywiście można tutaj dywagować, czy Rudawy Janowickie nie będą miały pretensji, że nie są powiatem karkonoskim, czy też Izery, przecież to też potężne pasmo. No niemniej jednak tak najbardziej rozpoznawalne, bo my mówimy Izery, my mówimy Rudawy Janowickie, ale tak naprawdę w Polsce nikt tych nazw nie zna, dopiero jak tutaj przyjadą. A ja robię najczęściej tak, że jak goście przyjeżdżają, to biorę ich na Górę Szybowcową i pokazuję im całą Kotlinę Jeleniogórską z miejscowościami podgórskimi, które widać pięknie. I wtedy pokazuję, że tu są Rudawy, tu są Karkonosze, a tu są Izery. To wtedy widać, ale w Polsce znana nazwa jest Karkonosze i myślę, że powiat karkonoski już się przyjął i nie ma co dywagować na ten temat.
No właśnie, żeby tak Polska była, mówi tutaj lokalny patriota, nie fanatyk, żeby tak Polska była od morza, od tych Międzyzdrojów do Karkonoszy, a nie zawsze i wyłącznie od morza do Tatr, to pewno byłbym bardziej w swojej próżności zadowolony. Panie Wojtku, gdyby pan miał taką złotą różdżkę i chciał, proszę pana, uderzyć w zaczarowany dzwon, co by pan przysporzył naszemu kochanemu i coraz piękniejszemu miastu?
Zieleni mamy dużo, brakuje nam mieszkań, które pomału będziemy budowali. Myślę, że na tą chwilę takim już ciążącym problemem robi się ulica Wolności. I już nie tylko asfaltem, ale też prędkością poruszających się pojazdów na tej ulicy, stwarzających często gęsto zagrożenie. Myślę, że każde z tych miast, które wchodzą w skład Jeleniej Góry, są dopieszczone. Oczywiście no, można sobie tutaj wymagać jeszcze różnych rzeczy, ale spójrzmy i na plac ratuszowy, jest naprawdę piękny i ratusz, kamieniczki wkoło i działające tam wszelkiego rodzaju kawiarnie. Spójrzmy na plac Piastowski, piękny, wyremontowany z pałacem Szafgoczu, z parkiem norweskim, z parkiem uzdrowiskowym wkoło. Ludzie przyjeżdżający pieją z zachwytu naprawdę. No góry, góry, my sami jeleniogórzanie może nie wszystko zauważamy. Ja mam kuzynkę z Zamościa, która do mnie przyjeżdża mniej więcej co 10 lat i ostatnio przyjechała pociągiem, więc pojechałem do Wrocławia, ją odebrałem. I kiedy z Kaczorowa wjeżdżaliśmy do Jeleniej Góry, to ona mówiła, och jak tu pięknie, jak pięknie góry widać. A ja przyznam szczerze, że nigdy nie zwracałem na to uwagi, chociaż bywało, że i 7 razy w tygodniu wjeżdżałem z Kaczorowa do Jeleniej Góry. Po prostu jeleniogórzanin takim subiektywnym swoim spojrzeniem na to wszystko nie wszystko widzi. Dobrze jest słuchać tych, którzy przyjeżdżają skądś i posłuchać, jakie jest ich zdanie, co im brakuje. A oni mówią właśnie o to, że Jelenia Góra jest zielona, że jest ładna, że jak się wjeżdża, to jest elegancko, pięknie.
To prawda, że ci, którzy przyjeżdżają tutaj na chwilę, są zaczarowani. My zaś nie dostrzegamy tych elementów, które składają się na owe piękność. Tak, doszukujemy się może źródłem, ale dotknął pan Kaczorowa, no i wpadł pan w sidła, panie Wojtku, no bo przecież to jest tragedia. Dostępność komunikacyjna miasta jest rzeczą fatalną i bez względu na to, po czyjej stronie to leży, to mamy przecież swoich przedstawicieli w Urzędzie Marszałkowskim i o tę dostępność komunikacyjną, czy od strony Czech, czyli Szklarskiej Poręby, czy od strony Kaczorowa powinniśmy zadbać. I wiem, że w tej materii państwośmy zabiegacie o Urzędzie Marszałkowskim razem z marszałkiem. No i są już konkrety. Ale myślę także, panie Wojtku, i niech pan powie, czy mamy rację, oczekując na to, żebyśmy chcieli z powrotem, aby Jeleniej Góry można było pojechać pociągiem do Berlina i do Paryża, tak jak się jeździło za przeklętych czasów socjalistycznych. A wreszcie, i tu niech pan nam powie, co zrobić, żeby zatrzymać ten fatalny wskaźnik demokratyczny, pozostający no, nasze lata, nasze roczniki, a tu w Jeleniej Górze, podczas kiedy młodzież wyjeżdża, choć pan jest akurat ewenementem w tej sprawie, bo pańskie dzieci pracują tu i teraz.
Tak w 50%, ponieważ syn i córka są faktycznie na miejscu, natomiast starszy syn pracuje w fabryce Airbusa w Hamburgu. I tam już ułożył sobie życie, tam ściągnął żonę, dzieci i tam jest jego miejsce obecnie życia. Ale no co zrobić, żeby zatrzymać tą minusową demografię w Jeleniej Górze? Myślę, że to jest problem nie tylko Jeleniej Góry. To jest problem 99% miast w Polsce. Duże tylko ośrodki przybierają ludność, ale oni właśnie robią to kosztem tych mniejszych. Bardzo dużo ludzi wyjeżdża na wieś, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Tych młodych ludzi, którzy są już na jakichś stanowiskach, zarabiają jakieś pieniądze, stać ich na budowanie domów, oni wybierają miejsca poza miastem. No i emigracja. No cóż, tego trendu chyba nie zatrzymamy, bo Polacy zrobili się już tacy troszeczkę prozachodni, a Zachód, cóż, opiera się zawsze na pracy. I tam się nie kupuje mieszkania i szuka pracy, tylko tam się szuka pracy i dopiero mieszkanie. w ten sposób, tak to się odbywa. I pewnie młode pokolenie, cóż nam mówić o młodym pokoleniu? Kiedyś zawsze jest konflikt ze starszym. My mieliśmy kiedyś z naszymi rodzicami, oni mają teraz z nami, więc ja jestem bardzo tolerancyjny pod tym względem i dzieciom zawsze dawałem wolną rękę, przy czym kładąc olbrzymi nacisk na naukę języków. I to tak, teraz to owocuje, procentuje.
To owocuje, ale powiem Państwu, drodzy słuchacze, że zaczyna się chyba jak światełko w tunelu pojawiać pewien moment, który może uwypuklić to, co jest skarbem naszego pięknego miasta i regionu, czy Kotliny Jeleniogórskiej. Mianowicie na miejsce rodziców i dziadków, którzy odchodzą, te mieszkania nie są przez wnuki i dzieci sprzedawane. One pozostawiane zostają tutaj jako odskocznia na właśnie taki wyraj, na taki weekendowy wyjazd dla dzieci, które mieszkają może i tam w Hamburgu, może i w Warszawie, a może i w Rzeszowie. Także jest to jakaś szansa, proszę Państwa, aby te naturalne elementy składające się, że Kotlina Jeleniogórska jest właściwie takim ogrodem boskim, który został nam przyznany, zaowocuje w postaci odwrócenia tego trendu, ale panie Wojtku, tak przypuszczam, że w zasięgu naszego życia to się już może nie zdarzyć.
Marzę o tym, ale śmiem wątpić.
Panie Wojciechu, każdy z naszych miłych gości wybiera sobie jakąś jedną melodię, czy utwór nawet literacki, który panu z chęcią zadedykujemy. Czy ma pan jakiś wybór?
Uwielbiam pewną melodię Anny Jantar. Jest to Przetańczyć z tobą chcę całą noc.
Proszę Państwa, jest mi miło przypomnieć Państwu, że gościem naszym był dzisiaj pan Wojciech Hadży. Wojciech Hadży, który jest z urodzenia jeleniogórzaninem, który właściwie od najmłodszych lat, od 15 roku życia pracował ciężko za kierownicą różnego rodzaju samochodów, który ma za sobą również traumę nostalgii w Stanach Zjednoczonych, kraju mlekiem i miodem płynącym, ale gdzie brakuje polskiej jeleniogórskiej trawy i znajomości, i kolegów, i przyjaciół. I który dzisiaj z pozycji przewodniczącego Rady Miasta chce, aby Jelenia Góra była miastem pięknym, wpisującym się w europejski styl pojmowania jakości życia mieszkańców. Dziękuję Państwu za uwagę, a Panu za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Przetańczyć z Tobą chcę całą noc. I nie opuszczę Cię już na krok. Czekałam jak we śnie, abyś Ty objął mnie. Więc teraz już wszystko wiesz. Przetańczyć z Tobą chcę całą noc. Niech na nas gapią się, no i co? Każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie, więc wszystkim na złość przetańczmy tę noc, bo życie tak krótkie jest. Ja za tę noc chętnie oddam. Świat.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?